Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, tym razem mam zupełnie wyjątkowy tekst. Nawet nie wiem, jak Państwu go zaprezentować. Jeden z internautów w Der Onet pod potencjał militarny Korei Północnej, a już nawet nie wiem, z którego to dnia, bo to oczywiście jak to w Der Onet nie piszą, jaki to dzień. Napisał i właśnie pytanie. Zrobione jest to fatalnie, jeśli chodzi o stronę lingwistyczną. To znaczy, napisane jest to niby po polsku, ale to jest tak napisane, że nie wiadomo, kto to pisze. Czy to tylko cytuje ten internauta, czy też to, czyli cytuje internauta słowa Richarda Haasa. Zaraz powiem, kto to taki. Czy też to są jego własne przemyślenia, czyli tego internauty. Ja podejrzewam, że to jest jednak mimo wszystko, to są wynurzenia pana Richarda Haasa i tutaj, kto to jest? Prezes Council on Foreign Relations, amerykańskiej organizacji zajmującej się stosunkami międzynarodowymi. W latach 2001-2003 był dyrektorem do spraw polityki planowania w Departamencie Stanu USA i specjalnym wysłannikiem prezydenta George'a Busha do Irlandii Północnej, a także koordynatorem do spraw przyszłości Afganistanu. Problem polega na tym, że z tekstu tego bardzo interesującego opracowania, więc dlatego podejrzewam, że to jest jednak tego pana Haasa, wynika, że to było już napisane jakiś czas temu, dlatego że ten pan właściwie w pierwszym zdaniu pisze: wyobraźmy sobie, że mamy rok 2020 i dyrektor CIA domaga się pilnego spotkania z amerykańskim prezydentem. Powód: Korei Północnej udało się zbudować bombę jądrową tak małą, że zmieściłaby się w międzykontynentalnej rakiecie balistycznej zdolnej uderzyć w USA. Problem polega na tym, że z tego, co ja rozumiem, to w tej chwili już mamy taką sytuację. To w tej chwili. Nie trzeba czekać do 2020 roku. Moim zdaniem, w tej chwili już mamy taką sytuację. Dobrze. Ale tu jakby cytuję ten tekst, więc trudno mi powiedzieć, czy ten tekst jest, jak powiedziałem, powtarzam. Nie wiem, czy to jest tekst komentatora, czy to tekst Haasa. Podejrzewam, że to Haasa. Ale kontynuuję cytowanie. Informacje na ten temat szybko przedostaną się do opinii publicznej. W Waszyngtonie, w Seulu, a także w Seulu, Tokio, Moskwie i Pekinie toczą się spotkania na wysokim szczeblu, na których politycy próbują znaleźć odpowiedź na nowe zagrożenie ze strony Kim Jong-una. Taki scenariusz może, cały czas cytuję, taki scenariusz może się dziś wydawać nierealny. No, jak powiedziałem, no to już jest realne. Jednak w rzeczywistości więcej w nim z politologii niż science fiction. Korea Północna dopiero co przeprowadziła piątą próbę, wygląda na to, że udaną, próbę jądrową zaledwie kilka dni po przetestowaniu kilku rakiet balistycznych. Piąta próba to była w styczniu. A więc to już się stało no, kilka miesięcy temu. Jeśli nic nie stanie jej na przeszkodzie, czyli Korei, będzie to już tylko kwestią czasu, zanim zwiększy swój arsenał nuklearny, teraz szacowany na 8 do 12 ładunków, i znajdzie sposób, aby na tyle zmniejszyć głowice jądrowe, że będzie można je umieścić w rakietach coraz większego zasięgu i precyzji. Więc powtarzam, uważam, że to już się dzieje. To już się stało. I teraz tak. Mamy tutaj jakby różne warianty, 6 czy 8 wariantów, nie pamiętam ile tam jest, 8, tak, 8 wariantów. Jak rozumiem, jest to 8 wariantów konfrontacji z Koreą Północną. Pierwszy wariant. Przekroczenie tej granicy, o której przed chwilą wspomniano, przez Koreę Północną, najbardziej zmilitaryzowane i zamknięte społeczeństwo na świecie, oznacza trudne do przeszacowania ryzyko. Gdyby władze w Pjongjangu były zdolne zagrozić terytorium Stanów Zjednoczonych, mogłyby wówczas dojść do wniosku, przepraszam, ale coś mi tutaj wyskoczyło, dojść do wniosku, że amerykańskie wojsko nie stwarza dla nich niebezpieczeństwa. Taka ocena mogłaby prowadzić z kolei do rozpoczęcia konwencjonalnego, niejądrowego ataku na Koreę Północną. Nawet gdyby wojna na Półwyspie zakończyła się porażką Korei Północnej, to z pewnością byłoby ogromnie kosztowna. W ramach tego pierwszego wariantu jeszcze kolejny akapit. Fenian nie musiałby zatem inicjować wojny, aby jego postępy w rozwoju broni atomowej i technologii rakietowych przyniosły realne skutki. No, tutaj jakby jest zaprzeczenie temu, co poprzednio, bo pisze ten człowiek, Fenian nie musiałby zatem inicjować wojny, a przed chwilą była wyraźnie mowa o tym, że Fenian zainicjowałby tą wojnę. Więc nie, jakieś marnie intelektualne. Gdyby Korea Południowa, cytuję dalej, gdyby Korea Południowa lub Japonia stwierdziły kiedyś, że Korea Północna jest w stanie powstrzymać USA od udziału w wojnie na Półwyspie, straciłyby wiarę w amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa. A tym samym pojawiłyby się możliwości, że kraje te na własną rękę rozpoczęłyby pracę nad budową broni jądrowej. Taka decyzja zaniepokoiłaby Chiny i stworzyłaby drogę do kryzysu regionalnego, a może nawet konfliktu w najgęściej zaludnionej, najbogatszej, najsilniejszej militarnie części świata. To jest pierwszy wariant, jak powiedziałem, pierwszy wariant konfrontacji z Koreą Północną. Tutaj moim zdaniem to jest niespójne logicznie, ten pierwszy wariant, albowiem na początku mówi się o tym, że Korea Północna, że to Korea Północna zainicjowałaby wojnę konwencjonalną, nie obawiając się ataku nuklearnego. To nie bardzo, moim zdaniem, nie bardzo ten wariant ma sens. No ale cóż. Drugi wariant. Istnieje jeszcze inne ryzyko. Otóż pozbawiona środków finansowych Korea Północna może ulec pokusie sprzedawania swojego arsenału jądrowego temu, kto wysunie największą ofertę, czy to będzie organizacja terrorystyczna, czy jakieś państwo, które uzna, że potrzebuje broni ostatecznej. Rozpowszechnienie materiałów jądrowych z definicji większa prawdopodobieństwo dalszej proliferacji, łącznie z faktycznym użyciem tej broni. To jest drugi wariant. I tutaj ten wariant jest znowu luka intelektualna w tym wariancie. Otóż pozbawiona środków finansowych Korea Północna, proszę Państwa, ta pozbawiona środków finansowych Korea Północna daje sobie świetnie radę z budową swojego potencjału nuklearnego, daje sobie świetnie radę z budową rakiet, które wynoszą na orbitę okołoziemską jej satelity. Oczywiście to nie jest zamożne państwo, to daleko, daleko im do tego. To jest biedne państwo, to prawda, które to ogromnym wysiłkiem tworzy ten potencjał nuklearny po to, aby być chronionym przez ten potencjał. Niemniej jednak no, robienie z nich żebraków to by było śmieszne. Dobrze, trzeci wariant. Powtarzam po raz kolejny, to jest wariant konfrontacji z Koreą Północną. A więc trzeci. Stany Zjednoczone mają do dyspozycji jeszcze kilka innych rozwiązań, ale żadne z nich nie jest szczególnie atrakcyjne. Jeśli chodzi o negocjacje, to trudno wskazać jakikolwiek powód, dla którego Korea Północna miałaby zrezygnować z tego, co uważa za najlepszą gwarancję przetrwania. Zdarzyło się przecież, że Pchenian uciekał się do petrokracji tylko po to, aby zyskać czas na dalszy rozwój swojego potencjału jądrowego i rakietowego. No więc tutaj to już w ogóle moim zdaniem ten człowiek, który to napisał bez względu na to, kto to jest, załóżmy, że to jest ten cały has, to jeśli to pisze tak wysoki urzędnik Departamentu Stanu, to miałkość jego myślenia jest porażająca. Bo proszę zwrócić uwagę na taki szkopuł. Otóż ten człowiek, ten cały has, myśli kategoriami takimi, iż negocjacje trudno sobie wyobrazić jakikolwiek powód, dla którego miałaby Korea Północna zrezygnować z broni jądrowej. Ależ negocjacje polegające na tym, polegające na próbie wyperswadowania Korei Północnej a jej programu jądrowego, to jest przecież już bajka. No to se ne vrati. Można o tym zapomnieć i jeśli jakikolwiek funkcjonariusz, szczególnie wysoki funkcjonariusz amerykański, myśli takimi ich kategoriami, to ja mu współczuję, bo on ma problemy z myśleniem. Korea Północna jest państwem nuklearnym, nic z tego nie zmieni i nikt z tego nie zmieni. Negocjacje mogą polegać tylko na tym, aby wprowadzić, znaczy z jednej strony, aby wprowadzić to państwo do tego cywilizowanego kręgu, ponoć cywilizowanego, trudno to słowo cywilizowane nie jest najlepsze, ale to do tego kręgu państw posiadających broń jądrową, tak aby ją dowartościować. I uważam, że nie byłoby w tym nic złego. Więc negocjacje tutaj nie polegałyby na próbie wytrącenia jej z rąk tej broni jądrowej, bo tego się nie uda zrobić. Natomiast te negocjacje powinny właśnie polegać na doprowadzeniu do sytuacji, w której to państwo będzie normalnie traktowane. Normalnie traktowane. No, to jest trzeci punkt. Czwarty. Kolejny wariant polegałby na kontynuowaniu jakiejś wersji obecnej polityki rozległych sankcji. Problem w tym, że sankcje nie będą na tyle skuteczne, aby zmusić Koreę Północną do porzucenia swojego programu nuklearnego. No to jest oczywiste. Wynika to częściowo z faktu, że Chiny, obawiają się dużego napływu uchodźców oraz włączenia Zjednoczonej Korei na wypadku upadku reżimu w Pjongjangu do orbity strategicznej USA, najprawdopodobniej będą starały się zapewnić Korei Północnej tyle paliwa i żywności, ile potrzebuje. Proszę Państwa, no ja coraz niestety większą pewność mam do tego, do miałkości intelektualnej tego człowieka, który to pisze, bo to on na całe szczęście chociażby zdaje sobie sprawę z tego, ten człowiek, że sankcje są drogą donikąd. To jest jakby plus na jego konto. Natomiast Chiny obawiając się dużego napływu uchodźców oraz włączenia Zjednoczonej Korei. No proszę Państwa, znaczy jakiego dużego napływu uchodźców? Chińczycy nie wpuściliby nikogo, gdyby chcieli. Chińska armia oczywiście mogłaby postawić zaporę w ogóle nie do przejścia. To raz. Po drugie, znaczy w ogóle ja myślę, ci uchodźcy mieliby runąć na Chiny w wyniku czego? W wyniku wojny konwencjonalnej, w wyniku ataku jądrowego? No, jest to bez sensu. No, w wyniku nawet wojny konwencjonalnej. Ten biedny Amerykanin nie zdaje sobie sprawy z tego, że w przypadku wojny konwencjonalnej ci Koreańczycy północni będą kamieniami zabijali, bili w uzbrojonych po zęby Koreańczyków z południa. To będzie wojna totalna, nawet jeśli bez użycia broni atomowej. Więc nie, no, bez sensu. Natomiast ma sens oczywiście to, że Chiny będą wspierały Koreę Północną. Wariant piąty. W efekcie znacznie bardziej sensowne wydaje się skoncentrowanie na rozmowach z Chinami. Stany Zjednoczone po zasięgnięciu opinii Korei Południowej i Japonii powinny spotkać się z chińskimi politykami, aby przedyskutować, jak mogłaby wyglądać Zjednoczona Korea, w tym samym uwzględniać niektóre obawy Pekinu. Na przykład Zjednoczony kraj mógłby być pozbawiony broni jądrowej, zaś amerykańskie siły zbrojne, które stacjonowały na południu, mogłyby zostać zredukowane lub przesunięte dalej na południe. No żarty. To jest jakiś niepełnosprawny chyba intelektualnie człowiek. proponować Chinom takie rozwiązanie. Proszę Państwa, a przede wszystkim Zjednoczona Korea, znaczy ja o tym myślałem tak długo, że myślę, że mam pewien pomysł na coś, co można nazwać próbą zjednoczenia Korei, ale to nie w tym miejscu zupełnie. To kiedyś się z Państwem podzielę na ten temat. Natomiast ta niby Zjednoczona Korea, która miała być z jednej strony pozbawiona zębów, a z drugiej strony Amerykanie w dalszym ciągu tam są. No przecież kto normalny by się zgodził na to? Jezus Maria. To trzeba być naprawdę, no nie wiem, za dużo whisky chyba się napił ten człowiek. Wariant szósty. Jest oczywiście możliwe, a wręcz prawdopodobne, że tego rodzaju gwarancje nie doprowadziłyby do żadnego znaczącego ograniczenia chińskiej pomocy dla Korei Północnej. W tej sytuacji USA miałyby kolejne trzy opcje. Jedna polegałaby po prostu na pogodzeniu się z tym, że Pchenjan ma rakiety, które mogłyby przenieść broń jądrową na terytorium Ameryki. Taka polityka składała się z obrony, rozmieszczenia dodatkowych systemów antyrakietowych i odstraszania. Korea Północna rozumiałaby przy tym, że użycie lub rozprzestrzenienie broni jądrowej skończyłoby się jej upadkiem i być może nawet odwetem nuklearnym. W grę wchodziłoby takie wykorzystanie cyberbroni do utrudnienia i hamowania rozwoju północno-koreańskiego programu. To tu już ten facet wchodzi w science fiction. A wykorzystanie cyberbroni podczas kiedy Koreańczycy praktycznie są prawie zupełnie nieskomputeryzowani. Znaczy, cyberbroni można sobie wyobrazić jakąś cyberbroń w kosmosie, ale okej. Okay. Proszę Państwa, taka polityka, wchodzę jeszcze raz. No więc tutaj miałoby to jedyne rozsądne rozwiązanie, jedyne rozsądne zdanie w tym wariancie szóstym to takim, że jedna z tych opcji polegałaby na pogodzeniu się z tym, że Pchenjan ma rakiety, które mogą przenieść broń jądrową na terytorium Ameryki. Proszę Państwa, to jest jedyne, co Stany Zjednoczone mogą zrobić. To jest jedyna opcja, którą powinny zrobić. Nie tylko mogą, ale powinny zrobić. To jest początek, ale to jest początek myślenia, to jest początek, to jest założenie w momencie rozpoczęcia negocjacji. Amerykanie powinni zrobić tak. Okej, my się godzimy z tym, że wy macie broń jądrową i teraz zaczynamy rozmawiać o tym, żeby to o czym już mówiłem dzisiaj, żeby ta wasza broń jądrowa była no, w takim samym stopniu bezpieczna, jak i powiedzmy sobie broń jądrowa Izraela. Na przykład. Dobrze, kolejna opcja, siódma. Druga opcja, znaczy ta pierwsza opcja to tamta poprzednia. Druga opcja to konwencjonalny atak wojskowy mierzony z arsenał jądrowy i rakietowy Pchenjanu. Jest jednak ryzyko, że taka operacja nie osiągnie wszystkich planowanych celów, a w konsekwencji dojdzie do uderzenia militarnego na Koreę Północną, gdzie stacjonuje prawie 30 tysięcy amerykańskich żołnierzy, a może nawet ataku jądrowego z północy. Nie trzeba dodawać, że Japonia i Korea Północna Południowa musiały być gotowe wesprzeć operacje wojskowe Amerykanów, zanim jeszcze zostałyby one rozpoczęte. No więc właśnie, no tutaj kilka elementów jest. Mówi się tutaj cały czas mowa jest o tym, że amerykańskie wojska, mnie się wydaje, że jest znacznie więcej w tej chwili już niż 30 tysięcy, czy nie wydaje mi się, tylko jestem pewien, że znacznie więcej niż 30 tysięcy. Jestem absolutnie pewien, że broń jądrowa stacjonuje w amerykańskich bazach na południu. Nie mogę sobie nawet wyobrazić ataku jądrowego, ani żadnego ataku niesprowokowanego Korei Północnej. Znaczy, to nie tylko nie mogę sobie wyobrazić, po prostu nie ma takiej możliwości. Zresztą cała dotychczasowa historia tego kraju to sytuacja, w której niesprowokowana Korea Północna nie atakowała. Ostatnia opcja, trzecia opcja to zainicjowanie konwencjonalnego ataku militarnego w sytuacji, gdy dane wywiadowcze wskazują, że Korea Północna przygotowała swoje rakiety do natychmiastowego użycia. To jest bardzo niebezpieczne. Niestety obawiam się, że to jest najbardziej niebezpieczne, dlatego że to Amerykanie zdecydują o tym, czy Korea Północna już się przygotowała, czy nie przygotowała. A to oznacza, że wybiorą moment ataku dla siebie najbardziej odpowiedni. Wtedy doszłoby po prostu do klasycznego uderzenia wyprzedzającego, tak jak powiedziałem. W takim przypadku istnieje jednak ryzyko, że informacje służb wywiadowczych nie są wystarczająco jasne, bądź dotrą zbyt późno. Mam nadzieję, żeby dotarły zbyt późno. To znaczy, mam nadzieję, że ten atak wyprzedzający trafiłby w próżnię, a atak już północno-koreański był miażdżący. To wszystko prowadzi nas z powrotem do roku 2020. Jest wiele niewiadomych, ale nie ma wątpliwości, że ktokolwiek wygra listopadowe wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, w którymś momencie swojej kadencji stanie przed koniecznością podjęcia doniosłej decyzji w sprawie Korei Północnej. Ja mam nadzieję, że tą doniosłą, to jest ostatnia ósmy wariant, że tą doniosłą decyzją będzie rozpoczęcie negocjacji, będzie przyjęcie do wiadomości, iż Korea Północna jest państwem atomowym, jest mocarstwem atomowym i rozpoczęcie negocjacji w sprawie normalnego przyjęcia tejże Korei Północnej w skład państw posiadających broń nuklearną. A później negocjacje normalne, negocjacje wprowadzające ten kraj w normalny obieg, krwioobieg światowej gospodarki. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.